Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Nikt nie odrobił strat z pierwszego meczu. Najmniej brakowało Bayernowi Monachium, któremu finalnie zabrakło jednej bramki. Przez 40 minut w półfinale była Borussia Dortmund, ale Emre Can po raz kolejny zawiódł w meczu Ligi Mistrzów. W półfinałach pierwszy od 23 lat mecz Realu z Chelsea oraz Petro Derby Szejków. Przed mikrofonem Kamil Kania zaczynamy magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Słowo się rzekło. Pierwszym gościem magazynu Ligi Mistrzów Piotr Żelazny, wydawca magazynu Kopalnia. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, tak, witam.
Co cię, Piotrze, najbardziej zaskoczyło w tych rewanżowych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów?
Chyba nic, szczerze mówiąc. Nie mam jakichś takich wielkich zaskoczeń. Widzę, co zaskoczyło ludzi. No, mam wrażenie, że tak zwana szeroko pojęta publiczność jest zaskoczona zasadą goli na wyjeździe i jest zaskoczona tym, że Bayern wygrał, ale zremisował, więc przegrał. Widziałem jakiś taki dziwny wysyp memów, jakby faktycznie ta zasada goli na wyjeździe wprowadzona została wczoraj. Dobra, można tak. Nie zaskoczył mnie ani Liverpool i jego w sumie, no nie chcę powiedzieć bezradność, bo bezradność to byłoby pewnie jednak za duże słowo, no ale jednak na przestrzeni tego dwumeczu do Realu było mu bardzo daleko. Nie zaskoczył mnie też jakoś właśnie specjalnie Real swoją postawą, chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile tam było kontuzji i jak bardzo posypana jest ta drużyna, To faktycznie może to być trochę zaskakujące, ale tak szczerze mówiąc, to jak spojrzymy sobie na skład wszystkich półfinalistów, czy nawet szerzej, jak spojrzymy sobie na składy ćwierćfinalistów, to w zasadzie ta Liga Mistrzów trochę stoi pod znakiem tych kontuzji, tych ubytków kadrowych związanych i z COVID-em, i z mechanicznymi urazami, ze zmęczeniowymi urazami. Jak sobie patrzymy, tak naprawdę, gdybyśmy zrobili złożyli jedenastkę z piłkarzy, których zabrakło w tej fazie, to by nam wyszedł jakiś taki super, super mocna drużyna, która byłaby pewnie faworytem do wygrania tegorocznej Ligi Mistrzów. Więc no tak, chyba tyle tytułem wstępu.
Przewrotnie pytałem o te zaskoczenia, bo próżno było szukać czegokolwiek zaskakującego w tych rewanżowych ćwierćfinałach i zastanawiałem się, jak z tego wybrniesz. A propos...
Zdałem?
Tak, absolutnie. Dobrze. Na piątkę. A propos tej zasady bramek na wyjeździe, słyszałeś z pewnością o doniesieniach The Sun. Ty byłbyś skłonny poprzeć wyeliminowanie zasady bramek na wyjeździe w dogrywkach, bo o ile ja jestem zwolennikiem zasady bramek na wyjeździe, co zauważyłem, że nie jest takie oczywiste, bo unikamy tych dogrywek czasami zupełnie niepotrzebnych, mocno kunktatorskich, gdzie jest oczekiwanie na rzuty karne, o tyle no na przykładzie chociażby tego sezonu i meczu Juventusu z Porto, no widzimy, że w dogrywkach jest pewna niesprawiedliwość z tymi bramkami na wyjeździe.
No generalnie zasada bramek na wyjeździe to jest taka zasada, która już od jakiegoś czasu no wraca jak bumerang i to właściwie zawsze wraca w takiej sytuacji. Właśnie znowu mamy taką sytuację jak teraz z Bayernem i PSG, kiedy mecz się kończy wynikiem 3-3. No i premiowana jest ta drużyna, która strzeliła więcej goli na wyjeździe, a w zasadzie każdy kibic z elementarnym poczuciem sprawiedliwości, że tak powiem, widzi, że coś jest nie tak. To jest bardzo skomplikowana kwestia. Ja jestem od lat przeciwnikiem zasady goli na wyjeździe i szczerze mówiąc tak intuicyjnie czuję, że to jest relikt przeszłości i w zasadzie tak bardzo nawet wczoraj się wypowiadałem jeszcze gdzieś w Kanal Plusie, w takim programie wieczornym sportowym. I wypowiadałem się dość jednoznacznie i dość ostro tak naprawdę, że tak, że właśnie relikt przeszłości, że w latach 60., kiedy to zostało wprowadzone, no to oczywiście miało to większy sens, ponieważ te drużyny były wyczerpane podróżami, prawda, no to było zupełnie co innego niż dzisiaj. No a w dodatku ta piłka pandemiczna, no to już w ogóle, tak, no mamy sytuację, kiedy nie wiem, mecze są grane na neutralnych gruntach, na neutralnych stadionach i tak tak obowiązuje ta zasada gospodarza i gościa i liczy się te gole wyjazdowe. Więc faktycznie, szczególnie w tej pandemii, kiedy jeszcze grane są te mecze bez kibiców przecież, czyli kibice są wielkim atutem jednak gospodarza, no to faktycznie ta zasada bramek na wyjeździe wydaje się taka strasznie rachityczna i taka zupełnie niepasująca do współczesnego futbolu. Ale szczerze mówiąc, im dłużej o tym myślę i im bardziej zaczynam się zagłębiać w niuansowanie tego wszystkiego, tym mój taki jednoznaczne potępienie tej zasady spada. Więc ja chyba musiałbym po prostu jeszcze sobie to jakoś mocniej przemyśleć, szczerze mówiąc, bo zaczynają do mnie trafiać te argumenty obrońców tej zasady, zaczynają do mnie trafiać te argumenty, które mówią, że generalnie zasada bramki na wyjeździe no, powoduje jednak, że te mecze są zdecydowanie mniej kontaktorskie. Cóż, no jeśli pytasz już o same te doniesienia Anglików o dotyczące zniesienia zasady goli na wyjeździe w dogrywkach, no to faktycznie ja byłbym za tym, żeby to zostało wycofane, bo faktycznie dogrywka wtedy nabiera trochę innego wymiaru. Natomiast pytanie, czy znów pytanie jest takie, czy tak naprawdę wracamy trochę do punktu wyjścia, tak? Pytanie jest takie, czy dzisiaj to nie byłoby jeszcze bardziej sztuczne, gdybyśmy sobie stwierdzali, dobra, to zasada bramek na wyjeździe obowiązuje, ale wiecie, w tych dodatkowych 30 minutach nie, no to już jest takie gmeranie w tym wszystkim, to już zaczyna robić trochę fizyka kwantowa zamiast po prostu jakiegoś zwykłego meczu piłkarskiego, więc...
No tylko, że wiesz, że masz jedną drużynę, która u siebie gra 90 minut, a tak. Druga gra 120. I tutaj jest ta szansa, że ten, który gra w delegacji 120 minut, ma tego czasu więcej, by zdobyć te bramki na wyjeździe.
No jasna sprawa, tak. Nie, no ja zdaję sobie z tego sprawę. No faktycznie coś trzeba z tym zrobić, bo ja widzę, że tak jak powiedziałem, to wraca właściwie co sezon. Może nie co sezon, bo nie w każdym sezonie jest taka historia, ale w zasadzie pewnie jak sobie człowiek by prześledził tak dogłębnie dyskusję wokół futbolu, to wszędzie mamy jakieś tam puchary krajowe i tak dalej, no gdzieś są. Myślę, że nie ma roku, w którym silnym tak piłkarsko państwie ta dyskusja nie została wywołana. I ona jest zawsze wywołana właśnie przez jakiś taki dziwny rezultat. No cóż, no czas, żeby FIFA się tym zajęła. No FIFA ma, wiemy, straszliwie długi, że tak powiem, proces decyzyjny i moment rozpalenia tej machiny biurokratycznej. No jak sobie pomyślimy, ile lat trwały jakieś nawoływania. Oczywiście ja wiem, że VAR i wideo powtórki to jest troszkę jeszcze mocniejszy kaliber i trochę i to bardziej wpływa na mecze niż zwykła zasada goli na wyjeździe. No ale mimo wszystko, jak sobie przypomnę, no to trwało dziesięciolecia. Przez dziesięciolecia trwały dyskusje, czy to już jest ten moment, że można dopuścić wideo powtórki i tak dalej. Więc skoro trwa już tyle lat ta debata o tej szczęsnej bądź nieszczęsnej zasadzie goli na wyjeździe, no to wydaje mi się, że w końcu IFA, czyli to ciało, które ustanawia przepisy, FIFA sama, UEFA, no muszą do tego siąść i coś z tym zrobić. Czy na początek samo pozbawienie, samo wyłączenie dogrywki z tej zasady? Pewnie to jest jakiś pomysł. Zdaje się, że gdzieś w ogóle takie zasady obowiązują. Teraz nie dam sobie uciąć niczego, ale wydaje mi się, że albo w azjatyckiej Lidze Mistrzów, albo w tej Lidze Mistrzów w strefy CONCACAF są już te przepisy bez zasady, no bez podwójnie liczonych, skrót myślowy, podwójnie liczonych goli na wyjeździe. Więc to gdzieś już tam obowiązuje. W ogóle, szczerze mówiąc, to nie jest jednolita zasada.
Mhm, to prawda. Przechodząc już do meczów, żeby nam się tutaj nie zrobiła dyskusja o przepisach gry w piłkę nożną i regulaminie rozgrywek UEFA, Bayern Monachium odpada z Ligi Mistrzów. Kogo winiłbyś za to odpadnięcie Monachijczyków? Bo mam wrażenie, że niemiecka prasa już wydała wyrok.
No tak, niemiecka prasa, zdaje się, wyrok wydała. Mowa oczywiście o Hasanie Salihamidziciu i o Czy w ogóle no, szefa Bayernu, no, ale ze wskazaniem na Hasana Salihamidzicia, dyrektora sportowego, który nie zapewnił głębi składu.
No bo jak się popatrzyło na tą ławkę rezerwowych w rewanżu na Parc des Princes, to chyba można było przynajmniej zadać sobie takie pytanie, czy tam wszystko funkcjonuje ok w tym pionie sportowym.
No to no, nawet jak popatrzymy sobie na zmiany, no i w sensie, że jednak Bayern, obrońca trofeum, gonił wynik i szukał decydującego gola, wprowadzając za napastnika no, defensywnego pomocnika, grającego czasami nawet jako stoper, no, ale powiedzmy defensywnego pomocnika Javiego Martineza, po prostu wysokiego, wielkiego faceta, który miał gdzieś tę głowę przystawić i albo zgrać do kolegi, albo spróbować strzelić bramkę. Więc faktycznie, no, trochę takie bym powiedział, to niegodne, żeby obrońca tytułu w ten sposób próbował ten mecz przechylić na swoją szale zwycięstwa, na swoją korzyść. No i faktycznie, jak popatrzymy na te braki kadrowe, no to jest o czym mówić. Natomiast no znowu, jak popatrzymy na listę absencji w PSG, no to one też były naprawdę znaczące. Jak popatrzymy na listę absencji w Realu Madryt, no to one są bardzo znaczące. Jak popatrzymy na to, co kontuzje wyczyniły, że tak powiem, z Liverpoolem, no to też Liverpool grał z Realem Madryt parą stoperów, która jeszcze na początku sezonu ich nie było w klubie, tak? Grał chłopakiem wyciągniętym na wypożyczenie, nastolatkiem, który przeżywał w dodatku prawdopodobnie jednak mimo wszystko wahnięcie formy, oraz Nathanielem Philipsem. Czy Bayern tak bardzo odstaje, jeśli chodzi o tę politykę kadrową? No wiesz, bo trochę mam wrażenie, że dochodzimy do takiej sytuacji, że bo gdyby to było tak, że faktycznie i Real, i Bayern, i PSG, i Real, i Liverpool, że wszyscy połatali ten skład zawodnikami światowej klasy, no to faktycznie można by spojrzeć w stronę Monachium i powiedzieć, panie Salihamidzic, no ale jak to się dzieje, że Real gra tutaj takimi fantastycznymi piłkarzami, a my jakimiś piłkarzami, którzy się nie nadają na ten poziom rozgrywkowy. Ale jak popatrzymy sobie już na nazwiska, no nie wiem, Mariano Diaz, to nie jest piłkarz, który, że tak powiem, gwarantuje wysoki poziom, tak? A przecież i on w tym Realu jakąś tam rolę odgrywa. No więc wydaje mi się, że troszkę to jest takie łatwe prześliźnięcie się i wskazanie palcem w stronę no, pionu sportowego Bayernu. Natomiast no, oczywiście znowuż, no, gdyby jednak Bayern miał lepszego napastnika, no to śmiem twierdzić, żeby awansował. No wystarczyło patrzeć sobie na statystykę expected goals, czy w ogóle na liczbę strzałów. No jakby liczby potwierdzały, że Bayern, szczególnie w pierwszym meczu, tym meczu przegranym, był drużyną jako zespół znacznie lepszym. Tam zabrakło indywidualności, tam zabrakło kogoś, kto by te gole strzelał. Ja nawet nie chcę mówić, że gdyby był Lewandowski zdrowy, to by strzelał, bo to jest oczywiste. Gdyby był Lewandowski, ten mecz miałby zupełnie inną i temperaturę, i inaczej by się układał, i tak dalej. Ale nawet w tej sytuacji, kiedy jest kontuzjowany Lewandowski, gdyby jednak napastnik no, lepszy niż Choupo-Moting próbował go zastąpić, to mam wrażenie, że Bayern też by miał większe szanse, bo ja wiem oczywiście, że Kameruńczyk zdobył dwa gole na przestrzeni tego, że trafiał w obu spotkaniach, no ale umówmy się, no szczególnie ten występ w Paryżu, no to był słaby występ, no. To był bardzo słaby występ.
No, więc, no, dużo tutaj mówisz o napastniku i pewnie gdyby był ktoś lepszy niż Choupo-Moting, to można byłoby ten awans będąc Bayernem zrobić. Natomiast no, ja bym o tyle Choupo-Motinga nie atakował, że swoje szanse miał Leroy Sané i gdyby on zaprezentował formę, którą pamiętamy z Manchesteru City, to on prawdopodobnie by temu Bayernowi tę bramkę przynajmniej jedną dał.
No ale widzisz, no to wrzucasz też, że tak powiem, kamyczek do ogródka Salihamidzicia, no bo Hansi Flick ponoć dość jednoznacznie mówi, że Sané mu nie pasuje, że to nie jest piłkarz, który jak mieści się, że tak powiem, w jego koncepcji. No.
Sané mu może nie pasować, ale kiedy on przychodził do Bayernu, to wcale nie był piłkarz, któremu byśmy powiedzieli, że on nie jest w stanie strzelić gola na etapie ćwierćfinału.
No jasne, no, że dla mnie to jest w ogóle cały czas fantastyczny piłkarz, no i być może właśnie znowuż, no, mówimy o jakiejś psychologii, tak, no w momencie, w którym wiesz, w momencie, w którym wiesz, że każdy twój, jak w amerykańskich filmach, wszystko, co powiesz, zostanie wykorzystane przeciwko tobie. No jeżeli taki Sané gra i gdzieś cały czas z tyłu głowy ma to, że nie pasuje trenerowi, że ten najchętniej by się go pozbył, ale że musi grać, ponieważ no Bayern wydał na niego duże pieniądze i taka jest polityka klubu, że on gdzieś jest częścią rozgrywki jakiejś takiej międzygabinetowej i że w zasadzie każda spartolona przez niego sytuacja będzie właśnie przez Flicka później wykorzystywana tak w jakichś tam negocjacjach, nie negocjacjach. To jest jakaś taka gra z dużym obciążeniem też psychologicznym, więc nie chcę mówić, że dlatego nie trafił w prostych sytuacjach, broń Boże, no tylko że my czasami tak patrzymy na tych piłkarzy jak na roboty, jak na jakieś... I oni często też zresztą tymi robotami są koniec końców. No, oni mają jakiś zupełnie inny układ nerwowy i muszą się umieć wyłączyć z tej presji. No ale takich postaci jak Robert Lewandowski, który jednocześnie oskarża swojego menadżera o szantaż, potrafi go wtrącić do więzienia, mówię to w cudzysłowie, oczywiście do aresztu, i rozgrywa sezon życia i jakby zupełnie te jego historie pozaboiskowe nie wpływały na niego. No takich osób jest naprawdę mało, więc podejrzewam, że taki Sané może po prostu też mieć mętlik w głowie w skrócie. No. Ale oczywiście, jasna sprawa, powinien, to jest szukanie już takiego usprawiedliwienia na siebie. Powinien był wykorzystać swoje sytuacje, jasna sprawa.
A co do Choupo-Moutinga, dwie bramki w dwóch meczu z PSG. Ja myślę, że jak na jakość napastnika, jakiego znamy, jakim jest Eric Choupo-Moting, to ja wcale nie wiem, czy to jest taki zły wynik.
No wiesz, to jest niezły wynik, no ale teraz pomyśl sobie, jeżeli Choupo-Moting strzelił dwa gole, to co zrobiłby Lewandowski? No bo on by steroryzowałby te obrony, no. W sensie, wiesz, no to też jest i zupełnie inaczej by ta linia obrony musiała grać. Nie, no okej, oczywiście nie ma co się czepiać Choupo-Moutinga. No,
no to jest w pewnym sensie piłkarz ograniczony jednak, no.
No tak, to właśnie, wiesz, no to jest właśnie to pytanie, no czy Bayern powinien mieć takiego piłkarza
jako drugiego napastnika, tak.
Tak, jako drugiego napastnika. Wiesz, mi się wydaje, że tak wielki klub jak Bayern Monachium, on od lat ma problem z tym drugim napastnikiem, prawda? I to są jakieś takie próby desperackie. Jezu, przypomnij mi teraz, bo wyleciało mi to nazwisko z głowy. No ten taki wysoki facet Niemiec.
Sandro Wagner?
Jeszcze raz?
Sandro Wagner.
No wiesz, Sandro Wagner, który był zastępcą Lewandowskiego. Swoją drogą taki właśnie profil podobny do Choupo-Moutinga. Kupują doświadczonych zawodników, którzy będą godzić się z tą rolą dwójki, wysokich takich do grania na taką ścianę i jakiś taki, powiedziałbym, Robert Lewandowski kompletnie jest innym zawodnikiem. Dlaczego zastępcą lewego, zawodnika bardzo mobilnego, szukającego gry, ma być wysoki kołek, przepraszam, który ma gdzieś dostawiać nogę, głowę, bądź rozpychać się głównie łokciami w polu karnym. No, ja tego kompletnie nie rozumiem. Plus jednak wydaje mi się też, że, no nie wiem, rozumiem, że jest problem ze sprowadzeniem napastnika, który wie, że będzie grał tylko w momentach, w których Lewandowski musi odpocząć, albo Lewandowski ma kontuzję, albo Lewandowski pauzuje za kartki, czy coś takiego. Zdaję sobie sprawę, że jakby znalezienie wtedy zawodnika o odpowiedniej na odpowiednim poziomie, który pogodziłby się z tak małą liczbą minut, jest trudne. Ale dlaczego tak to nie spróbować z kimś młodym? Z kimś, kto będzie, że tak powiem, tego Lewandowskiego próbował podgryźć? A zamiast kogoś takiego, który się pogodzi z tym, że już jest tą dwójką i jest dobrze z tą pozycją numer dwa. Ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem.
Zagłębiliśmy się mocno w temat meczu PSG-Bayern, więc zmierzając już powoli do końca, ja muszę cię zapytać o pary półfinałowe. Który z tych dwóch meczów bardziej cię pod kątem piłkarskim emocjonuje? Bo wiadomo, że moralno-etyczne kwestie chciałbym zostawić na boku w przypadku tych derbów szejków. No ale mamy też mecz Real-Chelsea, którego w XXI wieku w oficjalnych rozgrywkach jeszcze nie było.
No kurczę, wiesz, no strasznie trudno jest to zostawiać na boku. No to jest jakby, to jest taki symbol modern football, że trudno w ogóle o tym mówić bez tego kontekstu geopolitycznego. Jak sobie popatrzę, mówię oczywiście o derbach szejków, tak już widzę jak próbują to nazywać anglojęzyczni dziennikarze, już gdzieś czytałem, że to jest
Cash Classico?
Kasiko, tak, albo Oilsiko i tak dalej. No, strasznie jest trudno to zostawić na boku, chociaż to będzie bardzo, bardzo fajny mecz. To będzie bardzo jakby super pod względem sportowym. Ta para jest cholernie ciekawa. No,
o ile City zagra troszeczkę lepiej niż z Dortmundem, bo ja mam żal do Pepa Guardioli, że tak to wyglądało.
No tak, o ile zagra lepiej, tak, oczywiście, o ile zagra lepiej, ale też powiem, że o ile PSG zagra lepiej niż w pierwszym przynajmniej meczu z Bayernem, no. Znaczy w pierwszym meczu, no właśnie strasznie głupio mówić o pierwszym meczu, który PSG wygrało 3-2, że zagrało słabo, no ale naprawdę, no oni byli, no nie chcę powiedzieć tłem dla Bayernu, no ale, no dobrze, już zostawmy Bayern. Więc wracając do El Casico, bardzo trudno jest te konotacje, ty mówisz etyczno-moralne, okej, okay, tak, po pierwsze, ale po drugie właśnie geopolityczne zostawić na boku. No, dochodzi do sytuacji, w której w półfinale Ligi Mistrzów będziemy mieli ważne wydarzenie dla całego Bliskiego Wschodu. I mówię serio, to znaczy 6 stycznia 2021 roku, czyli co to jest tam, 3 miesiące temu, czy 4, Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli właściciele Manchesteru City, nawiązały ponownie po wielu latach stosunki dyplomatyczne z Katarem, czyli właścicielami PSG. Zjednoczone Emiraty Arabskie były krajem koalicji, który blokował Katar, który oskarżał Katar o wspieranie terroryzmu, który wycofał swojego ambasadora z Kataru no nie chcę powiedzieć, że była wojna między tymi krajami, bo nie było to wojny oczywiście, ale była zimna wojna. Więc dzisiaj dożyliśmy czasów, gdy ta dyplomacja sportowa będzie się odbywać na poziomie półfinału Ligi Mistrzów, czyli najwyższych europejskich rozgrywek. Dwa kraje arabskie, dwie rodziny królewskie będą, że tak powiem, mecz pełen podtekstów bliskowschodnich będzie się odbywał w takich rozgrywkach na takim poziomie. To jest trochę niesamowite, ale już teraz dobrze, zostawmy na boku to. Pod względem sportowym fantastyczna para. Wydaje mi się, że City, że Guardiola pokonał tę swoją barierę psychologiczną, po raz pierwszy wprowadził City do półfinału Ligi Mistrzów. I no jakoś mam wrażenie, że nie puści. Ale oczywiście wszystko może się okazać. Znaczy mam wrażenie, że obrona PSG, linia defensywna, w ogóle sposób gry defensywnej PSG, może jednak tych ataków Manchesteru City nie wytrzymać, bo mam wrażenie, że role są już rozpisane. To znaczy mam wrażenie, że będziemy mieli do czynienia jednak z grającym w piłkę Manchesterem City i z próbą jakichś takich dewastujących, super szybkich kontr wyprowadzonych przez no trzeba przyznać jednak, trzeba przyznać niesamowitego Neymara i niesamowitego Mbappé i to będzie starcie wody z ogniem. No tutaj znowuż kolejne podteksty, to są oczywiście Guardiola, Pochettino. Pamiętajmy, że gdy po raz ostatni tych dwóch trenerów spotkało się w Lidze Mistrzów, no to Pochettino był górą i Tottenham awansował w dramatycznych okolicznościach, jak pamiętamy, gol nieuznany. No i sytuacja w kalejdoskopie zmieniająca się. No i to Tottenham potem zagrał z Ajaxem w półfinale. A ta druga para też jest bardzo ciekawa, też ma bardzo dużo podtekstów, bo Chelsea Romana Abramowicza nie byłoby, gdyby nie Galacticos Florentina Pereza. To jest punkt odniesienia, to był przez lata punkt odniesienia dla Romana Abramowicza, dla Chelsea. Ta drużyna napakowana największymi nazwiskami, największymi gwiazdami, jakby zauroczyła Abramowicza i pokazała Abramowiczowi, że opłaca się inwestować w futbol i że pieniądze pozyskane na jakichś dziwnych interesach reprywatyzacyjnych, kradzieży wagonu pełnego pociągu, pełnego ropy, świetnie można ulokować w piłkę nożną, co zrobił. No więc tutaj też mamy do czynienia takie trochę starcie mistrza z uczniem. No tak, bo faktycznie te drużyny jeszcze ze sobą w XXI wieku, tak jak powiedziałeś, oficjalnie nie grały, więc tym ciekawy.
I niestety musimy już kończyć, bo nasz czas dobiega końca. Następnym razem przeczuwam, że zarezerwujemy sobie cały program magazynu Ligi Mistrzów na nasze spotkanie. Piotr Żelazny, wydawca Kopalni,
bardzo dziękuję.
Był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A gościem magazynu Ligi Mistrzów Sławomir Hałaśkiewicz. Witam serdecznie.
Witam. Dzień dobry.
Panie Sławomirze, Bayern Monachium czy Borussia Dortmund? Kto z tych niemieckich przedstawicieli zrobił na pana w rewanżu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów lepsze wrażenie?
No na pewno lepsze wrażenie zrobił Bayern, choć do końca to ta gra Bayernu nie wyglądała, może gra wyglądała dobrze, tak, byli w posiadaniu piłki, ale ja patrzę pod kątem tego, ile sobie Bayern tych sytuacji wypracował, takich 100%, jakie miało choćby Paris Saint-Germain, tak? Tam mieli 3-4 100%, Neymar miał sam 3. A Bayern tak naprawdę poza tą jedną, którą strzelił bramkę, to takich klarownych sytuacji nie miał. No, można gdybać, gdyby tam zawodnik wbiegł, ale tego nie było. Gdyby ta piłka była dokładnie dograna, ale tego nie było. To posiadanie piłki było, wiadomo, na korzyść Bayernu. Ta gra wyglądała dużo lepiej, ale wiemy, że z samego posiadania piłki no meczu się nie wygrywa. Wygrywa się tym, ile wypracujemy sobie sytuacji, zakończymy je skutecznie bramką, a tego brakowało Bayernie.
No, Leroy Sané dochodził do sytuacji. Ja nie wiem, co się dzieje z tym chłopakiem, bo zwykle jest tak, że jak ktoś kończy grać u Guardioli, to jednak zalicza jakiś progres w swojej grze, a Leroy Sané to przypominał tego chłopaka z Schalke, a może nawet i słabszego.
No tak, Sané kiedy przychodził do Bayernu Monachium, ten początek miał naprawdę bardzo dobry, bo miał sporo asyst, nawet tam zdarzyło mu się strzelić bramkę, ale po tej kontuzji jakoś gdzieś tej pewności siebie i skuteczności mu brakuje. Tak? Te wszystkie te pojedynki, jeden na jeden choćby, no to do końca nie są aż tak dynamiczne. On za każdym razem, kiedy ma piłkę przy nodze, spowalnia te wszystkie akcje gdzieś tam. No brakuje mu tego, co choćby na początku Bayern nie prezentował i tak jak choćby na początku w Manchesterze grał, tak?
Mm-hmm. Nie wiem, czy trochę ten wynik Bayernu na Parc des Princes nie jest zakłamany przez świetną grę Manuela Neuera, bo mam wrażenie, że tylko dzięki niemu Bayern mógł do końca łudzić się, że awansuje do półfinału Ligi Mistrzów.
No tak, no bo Manuel Neuer zagrał ten mecz bardzo dobrze, wybronił kilka świetnych sytuacji, można powiedzieć, Neymara, ale znowu, jeżeli popatrzymy przez pryzmat właśnie tego, że no, bramkarz stoi na wysokości zadania, a reszta gdzieś tam tylko jest tłem, no to taka drużyna nie zasługuje na to, żeby grać w półfinale Ligi Mistrzów, no, bo do tego jest potrzebny jeszcze zespół, wsparcie drużyna, nie tylko opierać się swoją grę na bramkarzu, bo to jest za mało jak na kandydata do tego, żeby dla drużyny, która by chciała wygrać tą Ligę Mistrzów.
Erik Maxim Choupo-Moting to jest piłkarz, no jednak w jakimś sensie ograniczony. Nie ma co się oszukiwać, że to jest piłkarz, który może zastąpić Roberta Lewandowskiego. Czy on w tym dwumeczu, pana zdaniem, zdobywając dwie bramki, sprostał zadaniu?
No myślę, że tak, no bo wiadomo, jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, jaki to jest zawodnik, to nie jest zawodnik, który potrafi dryblować, to nie jest zawodnik do krótkiej gry kombinacyjnej. On raczej jest nastawiony na to, żeby wykończyć gdzieś tą akcję, wsadzić głowę, nogę, ewentualnie jak jest gdzieś w pobliżu bramki, ale na pewno nie daje tyle Bayernowi, co Robert Lewandowski, który potrafi wziąć na siebie ciężar gry, potrafi z tymi obrońcami się poprzepychać, zrobić trochę miejsce dla kolegów. A to nie jest taki typ zawodnika. On strzelił dwie bramki, od tego wymagano, jeżeli wejdzie na boisko, ale to nie jest zawodnik, który no, jest na ten poziom na Ligi Mistrzów, półfinał, finał, no to jest troszeczkę za mało.
Niemieccy dziennikarze wydali wyrok winnym porażki Bayernu Monachium Hasan Salihamidzic. Pan się zgadza?
No ja bym do końca z tym się nie zgadzał, tak, no wiadomo, gdzieś tam są jakieś spięcia, gdzieś tam do końca ta współpraca z trenerem Flickiem nie wygląda najlepiej i to świadczy o tym, że ta drużyna też gdzieś to słyszy, ale myślę, że to nie był jakiś wpływ na to, bo podejrzewam, że większy wpływ miały te kontuzje, Gnabry, Goreckę, Lewandowski, to są piłkarze, którzy jeżeli by byli na boisku, na pewno to inaczej wyglądałby ten mecz, bo wiemy, jaka to jest wtedy siła rażenia, jak ten zespół gra i myślę, że tutaj to jest najłatwiej zgonić gdzieś tam na dyrektora sportowego, że to on jest winny, bo to w sumie to największe zamieszanie powstało z tym, że to takie dziwne oświadczenie, że Boateng już nie przedłuży kontraktu przed tym pierwszym meczem i to teraz gdzieś to wszystko zganiają na plecy dyrektora sportowego. Ja bym tego to nie uważał, bo jednak większe chyba miało znaczenie to, że brakowało tych piłkarzy w Bayernie Monachium, którzy byli kontuzjowani. I to jest główna przyczyna tego, że Bayern sobie nie poradził.
No, kontuzje to jest jedno, ale czy Bayern Monachium, biorąc pod uwagę, jaką on ma pozycję w europejskim futbolu, nie powinien mieć po prostu szerszej kadry, bo do rewanżu poza bramkarzem Nubelem to na ławce byli Martinez, Sar, Nianzu, Musiala, Stanisic i Zajzer. No, to mam wrażenie, że w zeszłym sezonie to wyglądało lepiej, kiedy Zirkze był do dyspozycji.
No tak, ale no wiadomo też, Bayern jak jest to budowane wszystko, to jest tak w miarę oszczędnie, tam nie ma wydawania pieniędzy na to, że ktoś tam bierze pod uwagę, że właśnie te kontuzje się mogą przydarzyć i że w tym finałowym momencie kogoś będzie brakowało. Wydawało im się, że ta kadra, która jest, wystarczy na to, żeby ten sezon znowu z powodzeniem rozegrać. A tutaj się przeliczyli w tym wszystkim. I myślę, że to jest też po to, żeby wyciągać te wnioski na przyszłość, że jednak jak taka drużyna, która się chce liczyć w Europie, no to musi mieć tą kadrę na pewno szerszą. Ale to nie jest tylko problem Bayernu Monachium, bo inne drużyny też z tym się borykają. I jednak gdzieś tam, jeżeli popatrzymy, to większość tych drużyn, które grają w tych półfinałach, będą grały w półfinałach, to też mają swoje problemy, bo to praktycznie są jedenastki, a później gdzieś ta rezerwa, no to już się zaczyna robić problem, kiedy nawet Paryż, kiedy miałby wymienić tych zawodników, dać odpocząć choćby, przypuśćmy, no, Mbappe czy też innym zawodnikom, no to też by mieli duże problemy.
Biorąc pod uwagę pełne 180 minut tego dwumeczu, pan uważa, że Bayern zasłużenie odpada z PSG?
Tak, ja uważam, że tak, bo w tym dwumeczu Paryż był lepszą drużyną, stwarzał sobie przede wszystkim więcej sytuacji do tego, żeby strzelić bramkę. Był drużyną taką, która pokazała, jak ma grać, oparła swoją grę na ofensywie, miała tam, tak jak mówiłem, Neymara, Mbappe czy Di Maria, którzy brali na siebie ciężar gry, to jest sposób ich grania, ale że akurat ci zawodnicy grali na 100% swoich możliwości, dlatego ta drużyna przeszła dalej. W Bayernie takich zawodników nie było i dlatego odpadli.
Bayernowi finalnie zabrakło jednej bramki, natomiast Borussii Dortmund nieco więcej, chociaż to BVB była przez moment swojego meczu jedną nogą w półfinale. Jak duże pretensje pan ma do Emre Cana?
No jak to, to pretensje. No wiadomo, ten rzut karny, no troszeczkę przypadkowy, ale myślę, że nawet jakby tego karnego nie było.
A prawidłowy no, pana zdaniem? Bo przetoczyła się taka dyskusja.
Nie powinny być podyktowane ten rzut karny, bo jednak piłka od głowy trafiła w rękę. Jeżeli się trzymamy tych przepisów, które obowiązują, no to taki rzut karny nie powinien być podyktowany. Nie wiem, dlaczego sędziowie tego nie zauważyli. Zauważyli tylko bezpośrednią rękę. To jest troszeczkę dziwne, no ale no niestety został podyktowany ten rzut karny, ale i tak myślę, że bez tego karnego to Manchester prędzej czy później strzeliłby te bramki, przynajmniej jedną, która by dała awans, bo dla mnie Borussia Dortmund za mało zrobiła po tym strzeleniu gola, żeby to spotkanie wygrać. Skupili się tylko na obronie. Bardzo słabo Haaland, który no, gdzieś tam w pierwszej połowie jeszcze próbował, w drugiej jest zupełnie niewidoczny. Royce niewidoczny. Za mało było atutów po stronie Dortmundu, żeby to spotkanie wygrać. Manchester miał te swoje sytuacje, też dominował. Troszeczkę szczęścia też miał Dortmund, że te bramki nie padały. Ale tak naprawdę no, to ta bramka też zdobyta troszeczkę przypadkowo, chociaż po bardzo ładnej akcji, ale to za mało było takich akcji, bo Dortmund przyzwyczaił też wcześniej, że jeżeli miał w posiadaniu piłkę, no to potrafił sobie te sytuacje kreować, a tego też zabrakło w Dortmundzie.
Co do tego rzutu karnego, ja się zgadzam, że istnieje przepis, w myśl którego jeżeli piłkarz sam się nabije, to nie ma ręki, nie ma rzutu karnego, ale z drugiej strony no to ułożenie ręki Emre Chana, no to mogło nawet wskazywać, że on chciał się nabić tą piłką w rękę i sobie pomóc.
Ja myślę, że nie chciał. On po prostu, ta piłka go troszkę zaskoczyła, szybko opadała w dół i chciał tą głową jeszcze ją gdzieś tam trącić. Wiadomo, że się człowiek pochyla, to gdzieś ta ręka idzie też do dołu. To nie był jakiś celowy ruch tą ręką do piłki, tylko najpierw był ruch głowy do piłki i to miało znaczenie. No tak przede wszystkim ja to widziałem na tych powtórkach, które były pokazywane i to nie było takie celowe wystawienie gdzieś łokcia, ręki, gdzieś blokowanie piłki, a poza tym tam też nie było żadnego piłkarza Manchesteru, żeby też do tej piłki mógł dojść, no to też ta ocena no, była troszeczkę dziwna, ale no, trzeba to zaakceptować, był podyktowany rzut karny i nie ma co tutaj płakać. Ja myślę, że gdyby Borussia Dortmund troszeczkę więcej zrobiła po strzeleniu tego gola, poszła za ciosem, szukała tej drugiej bramki, to na pewno też ta motywacja była większa. Było widać po zawodnikach gdzieś tam, że jednak oddali pola gry Manchesterowi, gdzieś liczyli na cud, że gdzieś ta obrona wybroni to wszystkie, te wszystkie sytuacje, że będą mieli dużo szczęścia i ta piłka nie trafi do ich siatki, no to jednak się pomyli.
No a ta Borussia Dortmund obrona, to umówmy się, nie jest monolit, o tym fani Bundesligi doskonale wiedzą. O tym Haalandzie chciałbym jeszcze porozmawiać, no bo chyba mamy pierwszą poważną rysę na tym zawodniku, bo do tej pory w tym sezonie wielkie raczej zachwyty, a tymczasem tego egzaminu dojrzałości w całym dwumeczu nie zdał.
No bo przede wszystkim napastnik żyje z tego, jak gra druga linia, tak? Jeżeli ma tych piłek więcej, gdzie potrafi pokazać te swoje walory, no to wtedy je pokazuje, ale tak naprawdę to ile tych piłek było zagrane w kierunku Haalanda? No niewiele. Większość tych piłek była zagrywana gdzieś niecelnie na to, żeby mógł się ten zawodnik gdzieś tam ścigać, ale on lubi piłki, kiedy zostanie po ziemi. Gdzieś tam wykorzysta tą swoją technikę, którą ma, gdzieś może się przepchnąć z obrońcą i oddać strzał, ale tak naprawdę to tych sytuacji niewiele. No i dlatego też ta jego skuteczność no wtedy jest, kiedy gra zespół dobrze, jak wiemy, że te sytuacje są wypracowywane i gdzieś te piłki są grane w kierunku Haalanda, no to te bramki strzela. To nie jest zawodnik, który gdzieś tam wróci po piłkę i z tą piłką ruszy w kierunku bramki, no bo to nie jest taki typ zawodnika.
O Ansgara Knaufa chciałbym jeszcze zapytać. 19-letni napastnik w obu spotkaniach z Manchesterem City wychodził w podstawowym składzie. Jak on się panu podobał i jak duży to jest pana zdaniem talent?
No w tych meczach no tam za wiele nie pokazał, tak? Myślę, że to jest jeszcze czas tego zawodnika, kiedy on nabierze tej większej pewności. Widać, że piłka mu nie przeszkadza, ale to też jeszcze jest nie jego pora i nie jego czas. Myślę, że to jeszcze zawodnik, który potrzebuje tam przynajmniej rok, dwa, żeby gdzieś tej pewności nabrać, ale to też musi być zespół, grać dobrze, grać pewnie, to wtedy tym zawodnikom młodym też się zupełnie inaczej gra. Kiedy ten cały zespół ciągnie, to im łatwiej w te tryby wejść i też pokazać swoją jakość. To nie można tak patrzeć pod kątem zawodnika, że ten młody zawodnik, który wejdzie na boisko, on będzie ciągnął grę tak samo jak Bellingham. To jest zawodnik też świetnie wyszkolony technicznie, ale widzimy, kiedy dochodzi do stresu, gdzieś łatwo jest prowokowany, gdzieś skupia się nie na graniu w piłkę, tylko na tym, żeby gdzieś tam podzywać się, popyskować już z innymi zawodnikami, a to nie służy grze. No, to przede wszystkim właśnie te bardziej ci zawodnicy doświadczeni, tak, Chan czy Royce, którzy powinni tą grę ciągnąć i wtedy ci młodzi zawodnicy też grałoby im się lepiej w tej sytuacji.
Oswaja się pan już powoli z myślą, że Borussia Dortmund w przyszłym sezonie nie będzie w Lidze Mistrzów?
No tak, no ja myślę, że tą grą, którą pokazują w Bundeslidze i choćby, chociaż ta gra w Lidze Mistrzów była troszeczkę lepsza niż w Bundeslidze, bo to też trzeba zauważyć, że jednak dla mnie przynajmniej ten Dortmund troszeczkę lepiej prezentował się w Lidze Mistrzów, a w Bundeslidze gra bardzo słabo i ta przewaga punktowa, tam jest chyba 5 punktów do Frankfurtu. No
7.
Siedem, no to będzie bardzo ciężko to nadrobić, tak? A zostało tych meczów niewiele i myślę, że tu jeszcze trzeba patrzeć, żeby tutaj powalczyć o tą Ligę Europy, bo to też tak jest zabezpiecznie.
Terminarz nie jest zbyt sprzyjający, bo jest wyjazd do Wolfsburga, jest mecz z Lipskiem, jest spotkanie z Bayerem Leverkusen. No na pewno mógł się ten kalendarz ułożyć lepiej.
No na pewno tak. No jest jedyną szansą, że zdobędą Puchar Niemiec i wtedy gdzieś te puchary będą, tak? To jest taka też takie zielone światełko w tym tunelu, gdzie można też powalczyć o te puchary. Także, ale jeżeli byśmy patrzyli właśnie na samą Bundesligę, no to tutaj trzeba też mocno walczyć i mocno się odpychać tymi rękoma od tych drużyn, które są za Borussią Dortmund.
Sławomir Hałaśkiewicz był moim państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A kolejnym gościem magazynu Ligi Mistrzów, komentator TVP Sport, Sławomir Kwiatkowski. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Sławku, Bayern Monachium, obrońca Pucharu Europy, odpada z rozgrywek Ligi Mistrzów. Nazwałbyś pożegnanie na Parc des Princes honorowym?
No na pewno tak. Robili wszystko piłkarze mistrza Niemiec, aby obronić tytuł, aby awansować do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. No trafili na chyba jednego z najtrudniejszych rywali, jakich mogli sobie wyobrazić w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. PSG ciągle głodne sukcesu, PSG ciągle marzące o triumfie w Lidze Mistrzów. Strata z pierwszego spotkania, ta porażka w Monachium 2-3. Trzeba było strzelić dwa gole, co najmniej na Parc des Princes, zakładając, że gospodarze nie strzeliliby. No i rzeczywiście Paryż nie strzelił, ale Bayern tylko jedna bramka. Były okazje, były próby. Bardzo dobry mecz, zresztą trzeba powiedzieć, że się z przyjemnością oglądało nie tylko to spotkanie rewanżowe, ale cały dwumecz pomiędzy mistrzami Niemiec i Francji. Zdecydowała różnica bramek, a właściwie bilans bramek na wyjeździe i Paryż zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Natomiast Bayern pożegnał się, myślę, że bez wstydu z tą edycją Champions League.
Pytałem Sławomira Hałaśkiewicza, który był moim gościem przed tobą, czy to jest zasłużone odpadnięcie Bayernu, więc i ciebie o to pytam.
To jest zasłużone. No nie, no to jest sport. Spotkały się dwie wielkie firmy. Jedna z nich tylko mogła awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Myślę, że gdyby odpadł Paryż, też byśmy nie mówili tutaj o niespodziance, o sensacji, tak samo jak nie mówimy o niespodziance, że odpadł Bayern. Może gdyby odpadł z jakimś innym zespołem, chociaż na tym etapie, na etapie ćwierćfinału Ligi Mistrzów trudno mówić o niespodziankach, że ktoś awansował niezasłużenie. Taką niespodziankę mieliśmy w poprzedniej rundzie, kiedy grało jeszcze kilka, powiedzmy, niżej notowanych zespołów, jak FC Porto, które poradziło sobie z Juventusem. Teraz Chelsea już była za mocna na Portugalczyków. Także to, że Bayern odpadł, nie jest to wielką niespodzianką, biorąc klasę rywala, z jakim się mierzył.
Jeżeli ktoś ściskał kciuki za PSG, to mógł mieć wrażenie, że w tym rewanżowym meczu bramka Bayernu jest zaczarowana.
No, niesamowitych rzeczy. Po pierwsze dokonywał Manuel Neuer, a po drugie, no to tak jak mówisz, no słupki, poprzeczka, działo się, było rzeczywiście gorąco kilkukrotnie. Zresztą w obu polach karnych było gorąco, padła tylko jedna bramka. Myślę, że gdyby ten mecz zakończył się wynikiem podobnym do tego pierwszego spotkania, czyli padłoby 5 bramek i byłoby 3-2, niezależnie w którą stronę. No gdyby to było w stronę Bayernu, to oczywiście mielibyśmy do gry Natomiast nie no, super rywalizacja pomiędzy tymi dwoma zespołami. Zabrakło tego, o czym mówisz, czyli tego, na to kibice czekają najbardziej, czyli na gole, ale czasami mecze 1-0 kończące się takim wynikiem też przechodzą do historii jako fantastyczne spotkania.
Zastanawiam się, czy się ze mną zgodzisz, że to był dwumecz, którym Kylian Mbappé zbliżył się do złotej piłki kosztem Roberta Lewandowskiego.
No wiesz co, nie rozpatruję jak na razie Roberta Lewandowskiego jako kandydata do złotej piłki, tak szczerze powiedziawszy, za rok 2021. Oczywiście ta skuteczność w Bundeslidze ma swoją wymowę i robi wrażenie, natomiast no, zabrakło Roberta na Wembley, żeby błysnąć, gdyby zagrał w tym meczu i ten wynik na Wembley nie byłby taki, jaki był, czyli zwycięstwo Anglików 2-1, gdyby Robert był i gdyby strzelił bramkę, to pewnie gdzieś by się tam zakotwiczył bardziej w świadomości, natomiast w tej chwili, jeśli chodzi o wyścig o złotą piłkę, po pierwsze uważam, że za wcześnie, bo przed nami jest Euro i myślę, że piłkarz, który wygra Mistrzostwa Europy, będzie w drużynie zwycięskiej, zdobędzie złotą piłkę w tym sezonie. Może to jest kontrowersyjne, ale jakoś nie widzę drużyny Paulo Sousy zdobywającej Mistrzostwa Europy. Oczywiście będę kibicował, liczę co najmniej na powtórzenie tego, co zrobił Adam Nawałka przed 5 laty we Francji, czyli na ćwierćfinał Mistrzostwa Europy. Byłoby cudownie, ale proszę mnie źle nie zrozumieć, ale Polacy Mistrzostwa Europy chyba raczej nie zdobędą. No ja w to niespecjalnie przynajmniej wierzę, więc myślę, że złotą piłkę zdobędzie piłkarz, który będzie w tej zwycięskiej drużynie, a Kylian Mbappé jak na razie jest liderem w tym wyścigu, biorąc pod uwagę to, co pokazał przede wszystkim w tym pierwszym meczu na Camp Nou z Barceloną.
Mm-hmm. No ja bym dorzucił jeszcze ten występ w Monachium, bo to też istotna rzecz. Innego kandydata mam do złotej piłki, choć bardzo nieoczywistego, bo rzadko kto docenia piłkarzy środka pola. Toni Kroos jest w wybitnej formie. Real Madryt zameldował się w półfinale Ligi Mistrzów. Może ten występ na Anfield nie był tak fenomenalny, no ale bez Niemca prawdopodobnie tego półfinału Real by nie osiągnął.
I tutaj chciałbym się z tobą trochę pospierać, ale nie mam argumentów. Toni Kroos rzeczywiście jest w formie wybornej, fantastycznej. To, jakie on piłki zagrywa na odległość 40-50 metrów, na nos, na stopę. No, w zasadzie tylko patrzeć, odwijać, oglądać jeszcze raz odwijać i znowu patrzeć na tę niesamowitą precyzję Toniego Kroosa. Jeśli Real zdobędzie podwójną koronę, czyli wygra Mistrzostwo Hiszpanii, na to ma duże szanse, jeśli wygra Ligę Mistrzów, a wiem, że zaraz przejdziemy do tego tematu, też ma spore szanse, wtedy oczywiście będzie naturalnym kandydatem do złotej piłki, chociaż zobaczymy, jak będzie z reprezentacją, bo to, co ostatnio grają Niemcy, ta porażka z Macedonią Północną w Düsseldorfie, no to na razie na poziomie reprezentacyjnym to o Tonim nie mówmy, natomiast to, co prezentuje w barwach Realu Madryt, ten rok, te ostatnie miesiące, ręce same składają się do oklasków.
Myślę, że ręce składają się do oklasków także, jeżeli chodzi o pracę Zinedina Zidana, bo mam wrażenie, że pomimo tego, że ten facet tyle razy doprowadził Real do triumfu w Lidze Mistrzów, wciąż on jest, nie rozumiem dlaczego, ale kwestionowany. Tymczasem on na Anfield ugrywa bezbramkowy remis, wystawiając na prawej obronie Federico Valverde. No to jest wizjonerstwo.
No to też była potrzeba chwili. Wiem, jak wygląda sytuacja, no, jeśli chodzi o prawą stronę defensywy Realu Madryt. Chyba do końca sezonu Lucas Vázquez, nie ma Carvajala. Odriozola, który się pojawił wczoraj na boisku, no myślę, że długo myślał Zidane, czy postawić na Odriozolę, czy na jakiegoś piłkarza, który naturalnie nie gra na tej pozycji, biorąc pod uwagę jednak samego tego nominalnego prawego obrońcę. Na jego miejscu też bym poszukał kogoś, kto mógł na tej stronie defensywy zagrać. Postawił na Fede Valverde. Myślę, że to jest taki piłkarz, jeden z tych piłkarzy przyszłości nazwisko, które będzie się przejawiało w tych kolejnych i kolejnych sezonach, nie tylko w reprezentacji Urugwaju, ale też właśnie w Realu Madryt. Fantastyczny piłkarz. Ciągle jeszcze chyba nie do końca wiemy, na jakiej pozycji będzie docelowo grał. Oczywiście środek pola to jest jego miejsce. Natomiast czy to będzie tak bliżej szóstki, czy to będzie ósemka, czy jeszcze wyżej, to też mu się zdarzało grywać. No to zobaczymy. Natomiast to jest jeden z tych piłkarzy, do których w najbliższych latach będzie należała ta światowa scena.
Zamykając temat tego dwumeczu, potrafisz sobie wytłumaczyć te pudła, no może to jest złe słowo, ale niewykorzystane sytuacje Salaha i Firmino, bo moglibyśmy dzisiaj rozmawiać w zupełnie innym kontekście o tym dwumeczu.
Ja ci powiem tak, jak wybrzmiał ostatni gwizdek i w sumie uważam do tej pory, że gdyby ten mecz się nie skończył, gdyby oni grali przez już 14 czy 15 godzin do tej chwili, to i tak by ten Liverpool bramki nie zdobył. To był taki mecz, gdzie ten Liverpool niby miał okazję, niby dochodził do sytuacji, niby była setka. Oczywiście możemy się zastanawiać, jakby się potoczył ten mecz, gdyby Salah tam w drugiej minucie wykorzystał tak na dobrą sprawę piłkę i zamiast trafić w Courtois, bo tutaj bardziej bym się skłaniał do tego, że to Salah z niego trafił niż Belko bronił. Gdyby ta piłka znalazła się w bramce, to może by to wyglądało inaczej, ale gdybyśmy tak chcieli gdybać, to historia futbolu wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast ja mam pełne przekonanie, że ten mecz, jak długo by nie trwał, to Liverpool wczoraj bramki by nie zdobył.
Pierwsza od 23 lat rywalizacja Realu z Chelsea, czy Petro derby szejków? Na który dwumecz półfinałowy czekasz bardziej?
Szczerze powiedziawszy, trudno się zdecydować. To w ogóle ciekawa sytuacja, bo gdyby te dwumecze wygrały drużyny Chelsea i PSG, to już przed finałem Thomas Tuchel byłby zwycięzcą Ligi Mistrzów. Paradoksalnie, bo jesienią prowadził Paryż, teraz prowadzi Chelsea, więc ten cegiełk do triumfu obu klubów ewentualnego oczywiście by dołożył. Natomiast tak serio, patrząc na tę rywalizację, myślę, że bardziej kosmicznie zapowiada się to starcie derby szejków, jak to byłeś uprzejmy nazwać, więc rywalizacja City z Paryżem. Tutaj będzie grubo, tak mam wrażenie, będzie więcej otwartej gry. Chociaż no też to jest półfinał, więc nigdy nie wiadomo, ale półfinały z reguły to są najfajniejsze mecze, później finał, to wiadomo jak czasami wygląda. Czasem jest to wielki mecz, a czasem oba zespoły jednak mają tylko jeden cel i się na nim skupiają, czyli nie stracić bramki. A później do przodu, natomiast półfinał gdzieś tam z perspektywą rewanżu no, pozwala na trochę bardziej otwartą grę i myślę, że podejmą taką otwartą grę piłkarze City i PSG, że wtedy będziemy świadkami niesamowitej karuzeli. No to powinno być jazda bez trzymanki od jednego pola karnego do drugiego. Natomiast w tym drugim półfinale Real Chelsea myślę, że więcej kunktatorstwa, więcej wyrachowania, więcej gry defensywnej i jakiś błysk indywidualności. Tak bym to widział. Jak to będzie wyglądało, myślę, że będzie w dużej mierze zależało po pierwsze od zdrowia piłkarzy i mam na myśli zarówno formę fizyczną, jak i też niestety to, co nam towarzyszy, czyli koronawirus, który torpeduje, który dziesiątkuje składy i za dwa tygodnie może to wyglądać absolutnie różnie, więc w tej chwili takie wróżenie sposób, jak te mecze mogą się układać.
Jeżeli chodzi o spotkanie pomiędzy tymi klubami należącymi do szejków, to bym się zgodził, natomiast mam takie wrażenie, że no Manchester City musi dojechać do tego kosmicznego poziomu, bo on w tym dwumeczu ćwierćfinałowym z Borussią wcale tak kosmicznej piłki nam nie zaprezentował.
No to prawda, ale też był zdecydowanym faworytem jednak tej rywalizacji z Borussią Dortmund. Tutaj jeżeli będzie faworytem w rywalizacji z PSG, to jest po pierwsze dyskusyjne, to na pewno bezdyskusyjnie powiemy, że nie będzie zdecydowanym faworytem. To jednak spotykają się drużyny na tym samym poziomie. Tutaj, kiedy jest się faworytem, sam wiesz, jak to wygląda. Czasami wszyscy oczekują łatwej przeprawy I tak się nie dzieje. Wczoraj przez moment pachniało niespodzianką, później błąd i wszystko wróciło do normy. Nie było to może jakieś spektakularne i zdecydowane zwycięstwo. Może inaczej, w dwóch meczu było zdecydowane zwycięstwo drużyny Pepa Guardioli. Natomiast boisko wyglądało tak jak wyglądało. Niemniej jednak cel został osiągnięty i to było podstawowe zadania dla drużyny z północy Anglii.
Znając pary półfinałowe, wiedząc jaka jest drabinka, gdybyś miał typować teraz zwycięzcę Ligi Mistrzów?
To mam dwóch kandydatów z tej czwórki, czyli Manchester City i Real Madrid. Mówiliśmy o Zidanie. W tej chwili gdybym miał stawiać na zwycięzcę Champions League w sezonie 2020-2021, to byłaby to drużyna Realu Madryt.
Sławomir Kwiatkowski, komentator TVP Sport, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I to tyle, jeżeli chodzi o opinię ekspertów magazynu Ligi Mistrzów. Zanim się z Państwem pożegnam, mam jeszcze dla Państwa dokładny terminarz tych gier półfinałowych, bo znamy już układ tych czterech spotkań, które zdecydują o tym, kto zagra na stadionie Atatürk'a w Stambule w wielkim finale. I tak, 27 kwietnia we wtorek na Estadio Alfredo Di Stefano Real zagra z Chelsea. Dzień później Paris Saint-Germain podejmie w Parku Książąt Manchester City rewanże. Tutaj oczywiście we wtorek mecz Manchester City-Paris Saint-Germain. W środę natomiast rywalizacja Chelsea-Real Madrid. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już pięknie Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na kolejny magazyn Ligi Mistrzów po meczach półfinałowych. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.